Taka przyszła mi refleksja związana z jedną z naszych pieśni, którą dziś śpiewaliśmy, której były też słowa mówiące o zwierzątkach, które tam gdzieś się pojawiły. Otóż taka szara myszka wyszła ze swojej skrytki słomianej, rozejrzała się i patrzy, co to się dzisiaj dzieje w tej naszej stajence. Nie mogła tego zrozumieć. Rozejrzała się, spojrzała na w sufit i z krokwi sfrunęła do niej sowa. Mówi, ty jesteś mądra, ty wiesz, co tu się dzieje. A sowa mówi, wiesz, w mądrych księgach było napisane, że miał się narodzić Zbawiciel, Mesjasz. Aha, to dlatego tutaj mamy rodzinę z dzieckiem. Ale nagle drzwi się otworzyły, myszka czmychnęła do swojej słomy, sowa pofrunęła pod sufit i weszli jacyś ludzie rozradowani, rozentuzjazmowani, przyszli, by coś zrobić. Myszka się przyglądała ze swej sterty słomy, a kiedy wyszli, zapytała sowę, a co teraz było? Pasterze przyszli, złożyli tutaj pokłon, bo król się narodził. A, to my teraz mieszkamy w pałacu. Myślę, że mogę sięgnąć do tego niezwykłego tekstu Bożego Słowa, który jest w liście do Galacjan. 4:4-5 werset. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Częścią naszego życia, siostry i bracia, myślę, jest też oczekiwanie. Czekamy na różne rzeczy. Począwszy od tego, że czekamy gdzieś na przystanku na autobus, czekamy na nadchodzącą pocztę, czekamy na listonosza z rentą albo z emeryturą. Czekamy na kogoś. Może w okresie świątecznym dzieci czekają na śnieg. Życie jest wypełnione taką serią nadziei i oczekiwań. Spełnienia się też naszych oczekiwań. I to kształtuje w jakiś sposób naszą cierpliwość, nas kształtuje, temperuje nasze pragnienia. I to twórcze wyczekiwanie wydaje się być częścią planu Boga. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, a więc był czas twórczy przygotowywania ludzi do spotkania z tym, którego nazywamy Zbawicielem tego świata, ale nie tylko tego świata, naszym osobistym Zbawicielem. Izraelici w Egipcie oczekiwali wolności. I gdyby nie to oczekiwanie, to ta wolność nie miałaby chyba wielkiego znaczenia. Gdyby nie ten czas oczekiwania, to pragnienie, nadzieja, to mogliby powiedzieć, zawdzięczamy sobie wyjście z Egiptu. Bośmy się rozrośli, bośmy byli zagrożeniem dla Egipcjan, bali się nas. I mimo, że rzeczywiście Egipcjanie poczuli tę presję na plecach swoich, tego zagrożenia rosnącego narodu, byli tak pospolitym ruszeniem, że niewiele by zrobili, gdyby nie Boża łaska, Boże niezwykłe zrządzenie. Był też taki człowiek, Jakub. Czekał w domu Labana na swoją umiłowaną i jest napisane, a ten czas mu minął jak jedna chwila. Tak był zakochany, że czasu nie czuł, iż upływa. Kiedy czekamy w nadziei, kiedy potrzebujemy Bożego wsparcia, to myślę, że w tej wdzięczności za to, co Bóg dla nas uczynił, czas przestaje mieć większe znaczenie, jego długość. Chociaż należymy do ludzi niecierpliwych. Chcemy wszystko mieć szybko, chcemy mieć rzeczy zorganizowane natychmiast. Dlatego mamy wiele rzeczy, o których powiadamy, że są instant. Moment nadejścia tego właściwego czasu kojarzy mi się z taką nagle zalegającą ciszą przed podniesieniem kurtyny w teatrze. Ten szmer rozmów nagle wycisza się, bo coś się zacznie. Lao Tse powiedział, że cisza jest największym odkryciem. To tak jak wyciszenie dziecka, gdy na dobranoc rodzice mają mu coś przeczytać, coś powiedzieć. Wycisza się, czeka. Co teraz tato, mama, dziadek, babcia na dobranoc powiedzą? Co przeczytają? Mam takie wrażenie, że tak się czuję, gdy jako człowiek wierzący oczekuję na ten czas wspominania narodzenia Jezusa Chrystusa. Bo mam tę świadomość, że nic, co wartościowe, nie przychodzi bez przygotowania. W tej ciszy, w tym oczekiwaniu, w tym nasłuchiwaniu, co Bóg chce nam powiedzieć, stajemy się bardziej świadomi obecności Ducha Świętego i Boga. I wierzę, że też z takim nastawieniem, w takim nastroju jesteście tutaj dzisiaj. Bo chcemy, by Bóg do nas przemawiał. I nie powie On nic nadzwyczajnego, to wszystko, co już wiemy, będzie się powtarzać. Czy to w tym, co ja mówię, czy w tym, co śpiewaliśmy, to się powtarza. Ale wierzę, że jesteśmy w tym oczekiwaniu, świadomi Bożej obecności, świadomi tego, że Bóg coś niezwykłego uczynił, czego zrozumieć nie umiemy. Mam wrażenie, że gdy przyszło wypełnienie czasu, o którym apostoł Paweł powiada, to kosmos jakby wstrzymał oddech. Może na ułamek sekundy, bo rodził się Zbawiciel w Betlejem, w stajni, w miejscu, które nie pasowało do Stwórcy, nie pasowało do Króla Królów, nie pasowało do Pana Panów. A kiedy Gabriel zwiastował Marii, że będzie matką, przeraziła się tym wszystkim. Zadawała sobie pytanie, kim on będzie? I wtedy usłyszała, ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I ten dzisiejszy czas, to dzisiejsze nabożeństwo, pieśni i ta atmosfera naszego tutaj spotkania jest konsekwencją tej realizacji oczekiwania, tego planu zbawienia, które Bóg przygotował dla człowieka. I Boży bilans czasu okazał się doskonały. Nic przypadkowego. To łaska Pana. To On zaplanował dla nas narodziny Jezusa Chrystusa. I jesteśmy w pewnym sensie oczarowani tym zwiastowaniem, prostotą narodzenia Jezusa Chrystusa. Narodziny jak narodziny, w warunkach może nie najlepszych, ale urodził się tak jak każde dziecko. Ale wzrusza nas to otoczenie towarzyszące narodzeniu, chociaż w tamtym czasie nie wszystkim było zrozumiałe. Śpiew aniołów, pasterze, a potem wizyta mędrców. Ale nie ma w tym wszystkim nic z przypadku. I to chciałbym dziś jakby przypomnieć nam. W tym wszystkim nie ma przypadku. Gdy wypełnił się czas, gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał Syna. I to jest czas takiego wielkiego uwielbienia płynącego od ludzi wierzących. Od ludzi, którzy chociaż w maleńkiej cząstce uświadamiają sobie, kim ten, który się narodził, jest dla nas osobiście. Zdumiewa mnie ewangelista Łukasz. On w pierwszych dwóch rozdziałach przytacza nam hymny, które zaśpiewano na chwałę temu, który miał się narodzić. Aż 5 hymnów umieszczonych jest w tych dwóch rozdziałach. Hymn Elżbiety, Marii, hymn Zachariasza, aniołów, hymn Symeona. Wspaniałe świadectwa o tym, który miał się narodzić. Pozwólcie, że przy jednym z nich przez chwilę się zatrzymam. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Hymn zwany Magnifikat, hymn Marii. Ale ona w tym hymnie wyśpiewuje, jakim jest ten Bóg, który jej okazał wielką łaskę. I mimo że czuła się zakłopotana, mimo że czuła się w pierwszym momencie niezręcznie w tej sytuacji, w jakiej się znalazła, zaśpiewała inspirowana przez Boga, przez Ducha Świętego, taki niezwykły hymn, hymn chwały i wdzięczności. Hymn, w którym mówi, jaki jest Bóg. To świadczy, że ona wiedziała, kim jest Bóg. To nie była dziewczyna, która nie miała żadnego pojęcia o tym, co się miało w ogóle zdarzyć lub dziać. Ona wiedziała, co prorocy mówili. Wiedziała, co się może zdarzyć, ale nie sądziła, że to jest ona. I śpiewa tę pieśń o Bogu Wszechmogącym. I dziś tu się spotkaliśmy, aby też śpiewać pieśń o Bogu, który jest wszechmocny. Bogu, który jest potężny, o Bogu, który jest wielki. Bóg niezwykły dotyka władców, dotyka możnych, dotyka pysznych. Tam w pierwszym wierszu Biblii poznajemy Boga wielkiego. I żaden faraon nie mógł się jemu sprzeciwić. Żaden Sancheryb ani Nebukadnezar, wielcy królowie władający światem. Żaden Cezar rzymski nie mógł stawić mu czoła. Ich kolana, Słowo Boże powiada, miały się ugiąć przed Bogiem wielkim, wszechmogącym. On spogląda na nich z tronu. To jest obiektywne stwierdzenie faktów. Ale ten Bóg nie jest tylko wielki obiektywnie. On jest wielki dla mnie. On jest wielki dla Marii osobiście, ale On jest wielki dla nas. Wielkie rzeczy nam uczynił. Sprawił, że jesteśmy innymi ludźmi. Sprawił, że chcemy tutaj być, że chcieliśmy tutaj być. Nie sądzę, że to był jakiś przymus, jakaś presja z mojej czy z czyjejkolwiek strony, abyśmy tutaj byli. Tu chcieliśmy być, by dzielić się wspólnie tą radością wielkości Boga, który coś uczynił dla nas. Jest nam tak bliski, osobiście. Takiego znała Boga Maria. Czy jesteśmy słabi? Oczywiście, że tak. Ale to jeszcze nie koniec. On jest silny. On jest wielki w naszym życiu. W Nim pokładamy naszą ufność. Luter śpiewał, warownym grodem jest nam Bóg. Takiego Boga znamy. I dziś tego Boga też ogłaszamy. On jeszcze coś więcej powiedział. Luter powiedział, nasz Bóg jest silniejszy niż wszystkie siły tego świata. Jedno małe słówko zetnie z nóg diabła. To słówko brzmi Jezus. I On tym żył. To było dla Niego najważniejsze poselstwo. Imię Jezusa Chrystusa. W takiego Boga wierzymy, w takiego Boga wierzyła Maria, takiego opiewała w tym hymnie. A potem śpiewa, że Bóg jest święty. Święte jest imię Jego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A prorok Izajasz powiada, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jest też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. On jest święty, wielki, wspaniały. On porusza nasze serca. Gdy Jego świętość dotyka naszego życia, jesteśmy poruszeni. Tak mówimy, wspominając tę historię jako coś może bardzo ckliwego, Jezus wstający, malusieńki, ale to był święty, wspaniały Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, wcielony. Jestem z tym, który mnie potrzebuje, ze skruszonym, pokornym, nie z hardym i butnym. Ci nie potrzebują Jego pomocy. Radzą sobie sami prawdopodobnie. Tak im się wydaje przynajmniej. Ale gdy Izajasz stanął w obliczu tej świętości, gdy któregoś dnia wszedł do świątyni, marzy mi się, bym któregoś dnia ja tak wszedł i poczuł w tej świątyni to, co poczuł Izajasz. Boża chwała dotknęła jego życia, a on padł przed Bogiem i powiedział: już zginąłem, bo jestem grzesznikiem. Uświadomienie tej grzeszności, uświadomienie sobie, kim jesteśmy. Tak, grzesznicy, ale usprawiedliwieni. I to jest wspaniała nowina, którą dziś też sobie możemy przekazywać. Otoczeni Bożą świętością, Bożą chwałą, poruszeni przez to niezwykłe misterium narodzenia Jezusa Chrystusa. Chociaż wydaje mi się, że nawet nie warto używać słowa misterium, to tak się przyjęło mówić. To było takie normalne urodzenie się dziecka, ale ciągle to może będę jak powracającą melodykę powtarzał, ale było w tym dużo niezwykłości, że to otoczenie okazało się tak poruszone. Chcemy być też tym poruszeni. Chcemy w tym czuć się bezpiecznie. Tu jesteśmy, aby świętować wielkość, wszechmoc i świętość Boga, bo On chce, byśmy byli świętymi. On jest z tymi, Izajasz powiada, którzy są skruszeni, pokorni. Nic nam się nie należało. Wszystko otrzymaliśmy. Boża łaska okazała się tak niezwykła. A potem Maria śpiewa, Bóg jest sędzią. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców. Był sędzią sprawiedliwym. A prorok Jeremiasz powiada, Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Niezwykły. Śpiewamy, a też cytujemy ten werset. Oto książę pokoju narodził się. Bóg mocny. A faraon pytał, a kimże to on jest, że mam go słuchać? A kimże jest ten wasz Bóg, że mam go słuchać? Może czasem sobie myślimy, kim jest ten Bóg, że mam być mu posłuszny, że całe życie podporządkować? Czy warto? I chyba się już ukazało trochę książek nawet z tytułem początkowym. Czy warto było? W różnych dziedzinach życia ludzie zadają sobie pytanie, czy warto było z tym czy z tym się zmierzyć? Czy warto było życie temu lub innemu zagadnieniu poświęcić? Czy warto było spędzić długą część życia w jednej sprawie? Faraon też tak myślał. Czy to mnie do czegoś zobowiązuje, bym słuchał tego jakiegoś waszego Boga? Ale ten sędzia sprawiedliwy przyszedł i do niego. On przyszedł szukać nie tych, którzy byli sprawiedliwi, mocni, dawali sobie w życiu radę, ale przyszedł do tych, którzy nie czuli tej sprawiedliwości w swoim życiu. Może ubolewali, że są przez innych oszukani. Przyszedł do grzeszników, którzy nie mieli siły nawet spojrzeć. Mówili, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Przyszedł do tych, którzy pokutowali. On nie przyszedł do aroganckich grzeszników. Chociaż bywa, że łamie tych aroganckich grzeszników nawet w ich arogancji. Przyszedł do tych, którzy powiedzieli, jestem bezradny, nie daję sobie ze swoim życiem rady ani z sobą, a on mądrze postępował z nami. Zastosował prawo i sprawiedliwość, był prawy i sprawiedliwy co do grzechu i miłosierny dla grzesznika. I Maria to wyśpiewała, Bóg jest miłosierny. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Ona nam przedstawiła Boga, jakiego kochamy, jakiego chcemy znać, o jakim chcemy mówić w każdym momencie. Z powodu miłosierdzia, ten, o którym jest powiedziane w drugiej księdze Mojżeszowej, jestem, który jestem, rozmawiał z Mojżeszem. To z powodu miłosierdzia rozmawiał z nim. I powiada, napatrzyłem się na niedolę tego narodu. Napatrzyłem się na to, co się dzieje w Egipcie. Słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy. Znam cierpienia tego ludu. Wstąpiłem, aby wyrwać was z Egiptu i wyprowadzić do kraju. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Jestem, który jestem, wszechmogący Bóg. Zniżył się, by porozmawiać z Mojżeszem i powiedzieć mu, jestem miłosierny. Mojżesz nie mówił, Panie, co to za miłosierdzie, ponad 400 lat już czekamy. Bóg powiedział, gdy przyszło na dopełnienie czasu, ja przychodzę, aby pomóc. Pomógł Izraelitom, wyprowadził ich. Przyszedł do nas w najlepszym czasie, aby błogosławić życiu ludzi na ziemi, aby wiedzieli, do kogo się mogą w trudnych sytuacjach zwracać. Przyszedł, aby krzyk tych, którzy czują się zagubieni, wprowadzić do królestwa Ojca swego. A później Maria powiada, że jest on Bogiem obietnicy. Bóg niczego nie musiał, ale on powiada, że złożył obietnicę Abrahamowi. Maria to wyśpiewała. Złożył obietnicę ojcom naszym. Jak powiedział do ojców naszych, tak temu chciał być wierny. Może ktoś sobie myślał, mijały lata, wieki. Zresztą dziś też tak ludzie myślą. I nic się nie dzieje. Ten świat trwał i trwa w jakiejś stagnacji. Dzieją się rzeczy różne, ale nie te, których byśmy oczekiwali. A Maria przypomina, on jest wierny obietnicy. To my jesteśmy w czasie i nam się wydaje, że ten czas umyka i nie możemy sobie z nim poradzić. Ale Bóg ma czas, On jest wieczny, nie musi się spieszyć. My krótko tutaj na tej ziemi jesteśmy, więc musimy się spieszyć. Będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Obiecał Abrahamowi i jest wierny do dnia dzisiejszego w wypełnianiu tej obietnicy. Kiedy? Gdy wypełnia się czas. Gdy jest właściwy czas, gdy jest właściwy moment, On wypełnia swoje obietnice i jest wierny tym obietnicom. Tak jak złożył obietnicę Abrahamowi. Upadały królestwa, upadał Izrael. Borykał się z samym sobą Izrael. Wydawało się, że gdzieś przepadły te obietnice. Zaniepokojony psalmista nawet w psalmie 77 pyta, czy cofnięta została obietnica jego na wieki? Czy Bóg zapomniał? Po ludzku pytał. My często pytamy, czy Bóg zapomniał? Ten świat jak trwał, tak trwa. List apostoła Piotra o tym przypomina. I ludzie myślą sobie, no to cóż, to możemy żyć jak za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili. Wszystko konstans. Aż pewnego dnia, Bóg powiada, wypełnił się czas, a ludzie przestraszeni. Nie zauważyli, kiedy kurtyna się podniosła. Nie zauważyli, że była chwila ciszy. Nastał czas rozliczenia. I przyszła ta chwila, gdy Maria śpiewa. Nadeszło wypełnienie obietnicy. Czekaliśmy na Mesjasza. Dla niej stało się to oczywiste. Do czego została wybrana, w czym uczestniczy. Ale na początku zachowałem na koniec to, co wyśpiewała najwspanialszego. Ona rozpoczęła ten hymn od pieśni. Wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Nie wierzcie temu, gdy ludzie mówią, że ona nie potrzebowała zbawienia, że była bezgrzeszna i taka nadzwyczajna. Nie wierzcie temu. Ona sama to zaśpiewała w tym hymnie natchnionym przez Ducha Świętego. Oto Pan mój i Zbawiciel. Oto ja potrzebuję, służebnica, też zbawienia. My potrzebowaliśmy zbawienia i jesteśmy tego zbawienia uczestnikami. Osobisty Zbawiciel Marii, osobisty Zbawiciel nasz. To nie jest Zbawiciel tak dla całego świata, tak ogólnie, dla całego świata i w tej ogólności wszyscy jesteśmy ujęci. Nie, nie, nie. Przyszedł Zbawiciel na ten świat, aby każdy, kto wzywa Jego imienia, był zbawiony. Każdy musi wezwać. Nie żona za męża, mąż za żonę. Każdy. Chcielibyśmy, na pewno byśmy tak chcieli. Rodzice by chcieli, by dzieci były zbawione i wciągnęliby ich do Królestwa Bożego, w czym się by dało i w jakikolwiek sposób. Chcielibyśmy, by nasi najbliżsi, ale Bóg powiada osobiście, każdy z nas. Zdumieni jesteśmy tym wcieleniem wszechmogącego Boga. Pozwólcie, że przytoczę pewne rozmyślanie, jak inny szkocki profesor John Murray z Westminster Seminary powiedział, jak on rozumie wcielenie Boga. Nieskończony stał się ograniczony. Wieczny przyszedł do czasu i stał się podległy jego warunkom. Niezmienny wszedł w zmiany. Niewidzialny pojawił się. Twórca stał się stworzeniem, niezależny stał się zależny, wszechmogący stał się słaby, Bóg stał się człowiekiem. Umrze, by przez śmierć zniszczyć dzieła diabła, zabiera nasz grzech. Tak on, teolog, widział to wcielenie Jezusa Chrystusa. Wcielenie, które zaświadczyło o Bożej łasce, o Bożej wielkości, o Bożej miłości. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, Wieczny Syn przyjął ludzkie ciało jako Boży Baranek, który gładzi grzechy świata. A Paweł napisze: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To był plan Boga, ponieważ Bóg jest święty, miłosierny, sprawiedliwy, ponieważ dał obietnicę i chciał jej być wiernym i jest tej obietnicy wierny. On nie zrobił tego dla aniołów, chociaż one też zgrzeszyły, ale dla potomków Abrahama, Boże Słowo powiada. W Nim jesteśmy usprawiedliwieni, w Nim jesteśmy Jego dziećmi, za to dziś Jemu oddajemy chwałę. Właśnie dlatego Maria śpiewała: wielbi dusza mego Pana. A po latach Tomasz powie: Pan mój i Bóg mój. Właśnie to musimy powiedzieć, gdy wierzymy w Chrystusa. Bez tego nie możemy być uratowani. Czy możemy się dziś też tak modlić, śpiewać z Marią ten hymn uwielbienia, chwały? Czy jest Twoim Bogiem? Czy jest Twoim Panem? Czy jest Twoim Zbawicielem? Gdy mówię Twoim, myślę o sobie. Nie myślcie, że jestem arogancki, tylko Wam to wytykam. Czy Wam jakoś przypominam? Nie. Pytam siebie, czy On jest moim Panem, moim Bogiem? Czy jestem zafascynowany tym niezwykłym prezentem? Jeśli tak, to dołączyliśmy i Wy dołączyliście razem ze mną do tego chóru świętych z Ewangelii. Marii, Zachariasza, Symeona, Elżbiety. Dołączamy do chóru tych, którzy śpiewają hymny chwały i uwielbienia. I nie da się tej sentymentalności płynącej z takiego dnia jak dzisiejszy rozciągnąć na 364 dni, by w niej pozostać. Bo życie będzie weryfikować to nasze uniesienie. Ale im więcej będziemy o tym myśleć, tym łatwiejszy będzie każdy z tych 364 dni, które są przed nami do następnego może takiego spotkania, jeśli tam Pan podaruje, by wspominać narodzenie Chrystusa. A jednak Chrystus pojawił się w stosownym czasie. Czy myślicie, że był to stosowny czas? Nie będę się nad tym rozwodził, ale nie był to najlepszy czas. To nie były najlepsze warunki, by się Chrystus narodził. Nie najlepsza sytuacja polityczna, nie najlepsza sytuacja, w której był naród izraelski. O wielu rzeczach w naszym życiu, kochani, myślimy, to nie jest najlepszy czas, by podjąć decyzję. A Bóg powiada, teraz właśnie wypełnił się czas. Jak przegapisz ten czas, może będzie musiał minąć wiele dni, wiele miesięcy, wiele lat, by znów przyszedł ten stosowny czas na podjęcie decyzji. Był to właściwy czas ze względu na nas. Apostoł Piotr powiada, objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. On się nie pojawił ze względu na uwarunkowania polityczne, na geopolityczne uwarunkowania. Ze względu na Cezara pojawił się ze względu na nas. I to dziś sobie uświadamiamy. I chciałbym zakończyć wierszem, który Michał zapoczątkował, a ja go dokończę. Jana Twardowskiego. Wszechświat go nie ogarnie, aż zmieścił się w żłobie. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna, za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Dziękuję, że w tajemnicy Betlejem milczysz, tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Śpiewajmy i uwielbiajmy Pana dziś w tym miejscu, dziękując za wspaniałe Boże milczenie, a tak mocno przemawiające do nas, bo w najlepszym czasie narodził się dla nas, ludzi grzesznych.